Czy byłeś kiedyś wyśmiany z powodu swoich przekonań? Czy byłeś kiedyś wyśmiany z powodu tego, co powiedziałeś? Przypuszczałeś, że coś się wydarzy i byłeś święcie przekonany, że się wydarzy, a nie znalazłeś słuchaczy, którzy daliby temu posłuch i zostałeś wyśmiany. Ja pamiętam, że kiedyś w moim zeszycie z biologii na pierwszej stronie wypisałem wersety biblijne, które mówią o tym, że Pan Bóg jest twórcą, że Pan Bóg to wszystko stworzył i zostałem wyśmiany. Mówię sobie, poczekamy. Kto się śmieje, ten się śmieje, kto się śmieje jako ostatni. A dzisiaj przeczytałem, że ten się śmieje, kto powoli kojarzy jako ostatni. Pan Jezus często był wyśmiany. Ewangelia Łukasza, 16 rozdział, przeczytamy 14 wiersz. A słyszeli to wszystko faryzeusze, którzy byli chciwi i naśmiewali się z Niego. Co usłyszeli i dlaczego się naśmiewali? Dzisiaj będziemy mówili o dobrych inwestycjach. Pojawiło się pytanie, dlaczego wyśmiali Pana Jezusa? Co tak ich poruszyło? Co było śmiesznego w tym, co Pan Jezus mówił? Z jakiego powodu wydrwili Pana Jezusa? Skądinąd wiemy, że często się z Niego wyśmiewali, lekceważyli Jego słowo, nawet przypisali Mu, że w imieniu Belzebuba przemawia. Nawet na krzyżu, jak wisiał, to był taki jeden, który się śmiał. A pod krzyżem stali tacy, którzy drwili. Albo kiedyś przyszedł do takiej dziewczynki, która umarła, i też się z Niego śmiali. Po raz kolejny widzimy ludzi, którzy naśmiewali się z Niego. Więc przeczytajmy ten tekst. 16 rozdział, od pierwszego wiersza przeczytamy do 13. Potem powiedział jeszcze do uczniów: był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę, a tego oskarżono przed nim, że trwoni jego majętność. I przywoławszy go, rzekł: cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego szafarstwa, albowiem już nie będziesz mógł nadal zarządzać. I rzekł zarządca do siebie samego: cóż pocznę, skoro Pan mój odbiera mi szafarstwo? Nie mam siły, aby kopać, a żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, aby mnie przyjęli do domów swoich, gdy zostanę odsunięty z szafarstwa. I wezwał dłużników swego pana, każdego z osobna, i rzekł do pierwszego: ile winieneś panu memu? A ten odrzekł: 100 baryłek oliwy. Rzekł mu więc: weź zapis swój, siądź i szybko napisz 50. Potem rzekł do drugiego: a ty ile winieneś? A ten odrzekł: 100 korców pszenicy. Rzekł mu: weź zapis swój i napisz 80. I pochwalił pan nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił, bo synowie tego świata są przebieglejsi w rodzaju swoim od synów światłości. I ja wam powiadam, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby, gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie, i wielki jest wierny. A kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy, i wielki jest niesprawiedliwy. Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy prawdziwą wartość? A jeśli nie byliście wierni w sprawie cudzej, któż wam powierzy rzecz własną? Żaden sługa nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Gdyby wówczas były gazety, jaki tytuł można by znaleźć w gazetach opisującą tą sytuację? Jakiś może kreatywny zarządca albo kreatywna księgowość, nie wiem, albo Pan Jezus chwali oszusta. Możecie sobie wymyślić, ale na pewno byłyby to tytuły bardzo pikantne. Wiecie, ja rzuciłem się na ten tekst, nie wiem nawet dlaczego. Jakoś tak od pewnego czasu skupiłem swoją uwagę na tym tekście. Później zdałem sobie sprawę z tego, że jest to jeden z najtrudniejszych fragmentów, ponieważ zacząłem szukać w różnych komentarzach. I z racji tego, że mam jakieś tam swoje doświadczenia, musiałem się z wieloma komentarzami nie zgodzić. I nie zgodziłem się z wielkimi autorytetami, między innymi z Augustynem, z Lutrem, z Kalwinem. I dlatego podchodzę teraz do tego fragmentu z wielką pokorą. A od was oczekuję wyrozumiałości. Bo być może się będę też mylił. Nie wiem. Jest to jeden z trudniejszych fragmentów. W tych różnych komentarzach znalazłem między innymi coś takiego, że tym bogatym to jest Pan Bóg. Zarządcą człowiek. W innym komentarzu, że owszem, tym bogatym to jest Pan Bóg. Tym zarządcą to skruszony grzesznik, który z racji tego, że się skruszył, daruje teraz innym, ma takie, czyni takie akta miłosierdzia. W innym znalazłem, że bogaty oczywiście to Pan Bóg, zarządca to faryzeusz, a faryzeusze, którzy podejmowali różne wysiłki, żeby zaniżyć standardy sprawiedliwości. W naszym kraju mówią, że tutaj należy szukać się, doszukiwać się odpustu. Przyjaciele, pieniądze, gdzieś tam niebo, trzeba wykupić. Inni mówią, że w tym fragmencie jest zachęta do takiej szczodrobliwości, szczodrości, jałmużny. No i teraz tak, musiałem się z tym nie zgodzić. Wiecie dlaczego? Dlatego, że sam jestem zarządcą i wiem, na czym to polega. Luter nie był zarządcą, Augustyn też nie był zarządcą i wielu innych też nie byli zarządcami. Mylącym jest ten może nagłówek, który na górze znajdujemy, podobieństwo o nieuczciwym zarządcy. I zacząłem grzebać w tym tekście i powiedziałem sobie tak, słuchajcie, ja w tym człowieku żadnej winy nie znajduję. Pan Jezus mówił w przypowieściach. I to była czwarta przypowieść z kolei. Najpierw mówił o zgubionej owcy. Później mówił o zgubionym groszu, o synu marnotrawnym. I teraz mówi tą kolejną przypowieść, którą przeczytaliśmy. Najpierw, gdybyśmy otworzyli 15 rozdział, pierwszy wiersz, czytamy o tym, że do Pana Jezusa zbliżali się celnicy, grzesznicy, aby Go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili, ten grzeszników przyjmuje, jada z nim. I wtedy on zaczyna mówić do nich to podobieństwo. Czyli Pan Jezus mówi najpierw to podobieństwo do faryzeuszów, do celników. Skupił się na tych osobach. 16 rozdział. Czytamy, że potem powiedział jeszcze coś do uczniów. Teraz skupił się na uczniach. Ale myśmy przeczytali, że faryzeusze się temu przysłuchiwali. Ale Pan Jezus skupił swoją uwagę na uczniach. A to, że sobie faryzeusze słuchali, to Panie Jezusowi nie przeszkadzało. Ale oni słuchali i się śmiali z Niego. Gdybyśmy zadali sobie pytanie, jaka była rola przypowieści, podobieństw, to Pan Jezus w Ewangelii Mateusza o tym powiedział, bo pytali Go, dlaczego mówisz w przypowieściach? A On mówił, że zaczyna objawiać pewne tajemnice Królestwa Niebieskiego. I każda ta przypowieść pokazuje coś, jakiś aspekt Królestwa Niebieskiego. Pojawiają się tutaj problemy. Jakie problemy? Czy Pan Jezus mógł nauczać niemoralności? Oszukiwać? Czy cel uświęca środki? Czy Pan Jezus może tolerować nieuczciwość? Czy może chwalić oszusta? To przecież jest wbrew Jego naturze. Czytamy, że On przyszedł, by rozprawić się z grzechem. On powiedział do tej cudzołożnicy, idź i więcej nie grzesz. On pokazywał na oszustwo, na grzech i mówił, że nie wolno, że ja przyszedłem rozprawić się z grzechem. Nikt nie mógł mu udowodnić grzechu. Był czysty. A tutaj taka historia. By się wydawało, że Pan Jezus chwali kogoś, kto oszukał. Więc popatrzmy jeszcze raz na ten tekst i co spowodowało, że ja w tym człowieku żadnej winy nie znalazłem. Czytamy w pierwszym wierszu, że był pewien bogaty człowiek, miał zarządcę, a tego oskarżano przed nim. W oryginale, bo zajrzałem do greckiego przekładu, jest napisane, że oni go oczerniali. Była grupa ludzi, którzy go oczerniała, tego zarządcę. No i zadałem sobie pytanie, czy znam jakichś innych ludzi, którzy również oczerniali? No tak. Pamiętacie, jak Józefa, żona Potyfara, oczerniła? Oczerniła go. Czy Józef był winien? Nie. Ale musiał przesiedzieć parę lat w więzieniu. Ze względu na swoją uczciwość. Ze względu na swoją wysoką moralność. Ale był oczerniony. A pamiętacie, jak Szczepana oczernili? 6 rozdział Dziejów Apostolskich. Zebrali fałszywych świadków. A on mówi przeciwko naszemu zakonowi. Żeby nie być gołosłowny, może przeczytamy Dzieje Apostolskie. 6 rozdział. Lecz nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Wtedy podstawili mężów, którzy utrzymywali. Słyszeliśmy, jak mówił bluźniercze słowa przeciwko Mojżeszowi i Bogu. Tak podburzyli lud oraz starszych i uczonych w piśmie. Porwali go, przywiedli przed Radą Najwyższą, a potem w końcu zabili. To kolejna osoba, która była oczerniona. A Pawła nie oczerniali. A oczerniali. A Pana Jezusa nie oczerniali. Oczerniali. I tutaj widzimy zarządcę, który został oczerniony. Dla niego to jest dramat. Dramat, ponieważ ten bogaty człowiek zawezwał go do siebie, przywoławszy, rzekł mu, cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twojego szafarstwa, albowiem już nie będziesz mógł zarządzać. Takie informacje dotarły do niego. Już nie będziesz mógł zarządzać. Nawet mu nie dał szansy, żeby się wytłumaczyć. Po prostu zawezwał go i powiedział, usłyszałem i nie będziesz mógł zarządzać. rozlicz się i nie będziesz mógł. Dla niego to były informacje wystarczające, żeby zaczął działać. Wiecie, i potem sobie tak myślę, przecież ten człowiek zapewne nie robił nic na lewo. On, gdyby oszukiwał, to z myślą, żeby pozyskać jakiś majątek dla siebie. Żeby się ustawić na przyszłość. Żeby mieć jakieś zabezpieczenie. A potem sobie tak myślę, chyba nie miał odłożonych pieniędzy. Bo mówi tak o sobie. A zapewne musiał u niego już dosyć długo pracować jako zarządca. Bo powiedział, no tak, nie mam siły, żeby kopać. Jakichś fizycznych prac, to może już jestem za stary, żeby się podjąć takich prac. Kopać? No nie, za słaby. A dla niego to była kwestia przeżycia. Gdyby miał środki, to tam spokojnie te 5-10 lat sobie mogę jakoś funkcjonować. A on mówi, kopać nie mogę. W desperacji mówi, żebrać się wstydzę. Był bankrutem. Jeszcze oprócz tego, niech mi teraz ten bogaty zrobi taką reputację, że nie będę mógł nigdzie się przyjąć, bo każdy będzie mnie znał i słyszał, że ja go gdzieś tam okradłem. Co robić? Perspektywa pewnego końca. I czytamy w 4 wierszu. Wiem, co zrobię. Mam pomysł. Wiem. Co zrobił? Wezwał swoich czy dłużników tego pana. Wezwał ich osobiście, tutaj czytamy. I pyta się go, ileś dłużeń jest dłużny mojemu panu? 100 baryłek oliwy. Ktoś to przeliczył, to było 1000 denarów. 1000 denarów, jak długo trzeba było? Przeciętny człowiek wówczas, jak długo powinien pracować na 1000 denarów? Kto wie? 1000 dni. Skąd wiemy? Bo godziwa zapłata za jeden dzień pracy to jest denar. To sobie myślę, ludzie, on zarządzał wielką kasą. Darował komuś tyle materiału za tyle pieniędzy. No nie. To mógł sobie gdzieś tam odłożyć na boku trochę już wcześniej. Tutaj czytamy o 2 transakcjach. A takich transakcji przez lata mogło być mnóstwo. Mógł sobie zarobić. A on teraz się zastanawia, kopać nie, bo za słaby, żebrać nie, bo się wstydzę. I co mówi temu dłużnikowi? 100 baryłek oliwy, ok. 1000 denarów, czyli prawie, że 2 lata, ponad 2 lata trzeba było normalnie cały czas pracować. Rzekł mu, weź zapis swój, siądź i szybko napisz 50. No i teraz każdy myśli, oszukał, tak? Oszukał. A ja jako zarządca mówię, nie. Nie oszukał. Udowodnij. Dobra. Ale przeczytamy jeszcze 2 historię. Wezwał drugiego. A ty? Ile winieneś? A ten odrzekł. 100 korców pszenicy. 100 korców pszenicy, to ktoś przeliczył, to było 40 ton. A za 40 ton musieli zapłacić 2500 dinarów. Czyli jeszcze więcej. Ile temu darował? Czytamy, że napisz 80. Jakbyśmy to przeliczyli, to wychodzi na to, że jednemu darował 500 denarów, drugiemu darował też 500 denarów. Miał jakiś plan w tym. Dużo darował. 500 denarów. Ponad rok pracy. Suma, no duża, niebagatelna. Czy to było sprawiedliwe? Czy to było niesprawiedliwe? Z punktu bogatego, tak, to było niesprawiedliwe. Z punktu tego bogatego. Ale, wiecie, ja jestem zarządcą. A zarządca na dzisiejsze czasy to prokurent. Ja pamiętam, jak Asia naszą Zośkę rodziła, to ona już tam w bólach się słania, a ta pani wypełnia jakąś rubrykę i w tej rubryce było pytanie: zawód męża. Ona jej mówi: prokurent. Co to jest? Tu dziewczyna w bólach rodzi, a dla tej pani jakaś ankieta była ważna. Prokurent, co to jest? Darek, ty byłeś prokurentem? Nie byłeś prokurentem. Nie ma więcej prokurentów, czyli jest jeden prokurent. Ja właściwie nie wiem, jaki mam zawód, może to jest stanowisko, prokurent, ale jako prokurent, ja mam jakąś, jestem wpisany w tym krajowym rejestrze sądowym i mogę podejmować wiele decyzji. Mogę podpisywać umowy, mogę dokonywać wielkich transakcji. Mój szef, mój właściciel dał mi takie prawo. Powiedział: możesz. Mogę wiele rzeczy. Oprócz tylko jednej. Jednej rzeczy nie mogę zrobić. Nie mogę wchodzić na księgi wieczyste. Nie mogę sprzedać mu firmy. Nie mogę... Czego jeszcze? No nie, właściwie to tych dwóch rzeczy nie mogę. A tak poza tym, ja mogę podpisywać faktury, ja mogę robić korekty faktur, ja mogę dawać upusty. Mogę. I myślę, że tutaj mamy przykład prokurenta. Tutaj mamy przykład prokurenta, który wpadł na genialny pomysł. Kopać nie, ale mogę dać upust. No ale ja wiem, o czym myślicie. No przecież on go oszukał, bo dał mu, nie wiem, 10 ton stali, a teraz mówi: zapisz 5 ton stali. Oszukał? Nie do końca. Nie do końca. Ja to mogę zrobić. Mogę powiedzieć tak: słuchaj, przez lata myśmy fajnie współpracowali. Należysz do moich najlepszych klientów. Przez 5 lat regularnie mi płacisz. Dzisiaj postanowiłem, że dam ci wielki upust. Zrobimy jedną transakcję i dostaniesz upust. Dobra, myśmy już nawet zrobili tą transakcję. Ale ja postanowiłem, miałem takie przemyślenia i dzisiaj chcę dać tobie upust. Zrobimy korektę tej faktury. Ania, możemy zrobić korektę faktury? Możemy. I możemy powiedzieć tak: dobra, na fakturze jest 100 tysięcy, ale zmieniamy tą fakturę i piszemy 50 tysięcy. Możemy? Możemy. Ale co z tą wagą, znowu mówicie? No przecież 100 ton, darował mu 50. Ja mogę napisać: 100 ton tobie sprzedałem. 50 masz w cenie 2 złote, a 50 ton za złotówkę. Mogę? Hania, mogę? Mogę. Richard patrzy z niedowierzaniem. Ale ja tak mogę zrobić. I ten prokurent mógł tak zrobić. Z punktu widzenia jego pana działa się rzecz, no, nieciekawa. Ale to było prawne. Tak mógł zrobić. I on działał szybko. Wezwał ich i zaczął właśnie szybko to robić, bo wiedział, że jego dni są policzone. Jest tu jeszcze inna trudna myśl, że przyjaciół można kupić. My przecież mamy takie przysłowie, że gdzie w grę wchodzą pieniądze, tam kończy się przyjaźń. Jest coś takiego. Mam przyjaciela, który przez wiele lat był misjonarzem w Pakistanie. I słyszałem od niego taką historię, że musiał poznać tą kulturę, która panuje w tym Oriencie, tam na wschodzie. I zauważył coś takiego, że jak pojawił się gdzieś w jakimś domu, i powiedział, słuchajcie, ale macie piękny obraz, to on nie opuścił tego domu bez tego obrazu. Dla członków, dla głowy rodziny to był punkt honoru, żeby mu dać ten obraz. I rzekomo tak jest w tej kulturze wschodu. Jest tam kultura dawania, brania. Jeżeli jesteś moim przyjacielem, to ja chcę pokazać, że mogę tobie dać, że stać mnie. No wiem, a my znowu w tej naszej kulturze myślimy, fajna rzecz, gdybym tak odwiedził paru, tu obraz, fajny masz obraz, kolumny są fajne w ciebie, tak byśmy mogli się dorobić. Tak, my tak myślimy, ale poczekajcie na rewizytę. Ale myślę, że jest coś takiego też, nie wiem, u nas na Śląsku. Ślązacy mają coś z tego, że ja pamiętam takie sytuacje, że jak przyszedłem gdzieś tam do jakiegoś domu i powiedziałem, że coś mi się podoba, masz to. A jak do mnie przyszedł, nie potrzebuję tego, obrzydło mi to już, masz. Kultura dawania, brania, jeżeli jest przyjaźń, to możemy się właśnie tymi środkami materialnymi jakoś jeszcze bardziej wiązać z sobą. Ten człowiek działał, bo myślał o przyszłości. Działał, bo chciał mieć bezpieczeństwo. Chciał być zabezpieczony. Działał, bo chciał mieć przyjaciół. Myślał bardzo prosto. Jeżeli komuś coś daruję, no to będę z nim związany. Że on będzie jakoś tak ochotnego serca również mnie później wspierał. Działał jako syn tego świata. Pan Jezus powiedział o nim. I mówił o nim, Pan Jezus nazwał tego zarządcę synem tego świata. On nie mówił, że to jest jakiś wierzący człowiek. Ale jako syn świata działał w sposób mądry. Przemyślany. Myślał o swojej przyszłości. Myślał o swoim bezpieczeństwie. Wiecie, ten człowiek zaangażował do tego cały swój intelekt, wszystkie swoje siły, swój czas, działał szybko, żeby właśnie tylko się zabezpieczyć na przyszłość. Pan Jezus też tutaj mówił o synach światłości. Jeżeli tak postępują synowie tego świata, no to teraz popatrzmy na synów światłości. Czy synowie światłości też mają jakieś informacje? Informacje mamy takie, że niczego na ten świat myśmy nie przynieśli. Niczego nie wyniesiemy. Informacje są takie, że nie darowano nam 50%, tylko darowano nam 100% nam darowano. I jako obdarowani można by jeszcze tutaj wiele takich informacji pokazać, którymi zostaliśmy obdarowani. I Pan Jezus teraz mówi, a ja wam powiadam, zyskujcie przyjaciół. To wręcz był nakaz. Zyskujcie przyjaciół. Jak? Mamoną niesprawiedliwości. Ludzie, zyskujcie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości. Co to jest mamona niesprawiedliwości? Ja tutaj mam 100 zł. Czy to jest mamona niesprawiedliwości? Dlaczego mamona niesprawiedliwości? Sam nie wiem. Jedno wiem, że być może te 100 zł kiedyś było, może niedawno, może wczoraj, w ręku jakiegoś przestępcy. Mogło być. Może ktoś stracił życie za te 100 zł. Dzisiaj jest w moim ręku. Może wydarzyła się jakaś wielka niesprawiedliwość z powodu tych 100 zł. Mogło tak być. Mogło być. A dzisiaj mogę to wrzucić na kolektę. Mogę. Tak. Mogę więcej. Mogę spotkać, jadąc z powrotem, leżącego w rowie. I tak jak Samarytanin, wziąć te 100 zł i kupić maści. Mogę wziąć mamonę niesprawiedliwości i zainwestować w szczytne cele, w Boże cele. Mogę? Mogę. Może o tym mowa. A może mamona niesprawiedliwości była niesprawiedliwie dzielona. Jedni mają mnóstwo bogaci, a drudzy są biedni. Może to o to chodzi. Ale tutaj Pan Jezus mówi, jako nakaz, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości. Może ktoś powie, ja nie mam takiej mamony, ale tu mamoną może być zupełnie też co innego. Możemy swoje siły inwestować w to, co wieczne, w ludzi. Możemy być rozrzutni. Możemy być rozrzutni w miłości. Możemy kochać, bo tak szybko odchodzą. Możemy zdobywać sobie przyjaciół miłością. Możemy zdobywać sobie przyjaciół, inwestując swój czas, dzieląc się poradami, doświadczeniami. Możemy inwestować też w tych, którzy nie mogą nam oddać, a najlepiej jeszcze w takich inwestować. Licząc na to, że kiedyś tego przyjaciela spotkam od tam. Może już czeka na mnie, może komuś już pomogłem, może zainwestowałem coś w kogoś. A najlepiej inwestować w rzeczy wieczne, a ludzie są istotami wiecznymi. A więc zainwestuj w taką wieczność, zasiej coś w sercu i być może ten ktoś już nie żyje, już tam czeka na ciebie. I powie, fajnie, ty, kupiłeś mi Nowy Testament, ja się wtedy nawróciłem. Ty o tym możesz nawet nie wiedzieć. Dzisiaj możesz zdecydować, do kogo będzie należała twoja lojalność. Czy do Pana Boga, czy do Bożka, który zwie się mamą. Jest pewna różnica między tym człowiekiem, który jest opisany w tej przypowieści, a nami. Jaka? Ten człowiek pozyskiwał przyjaciół wbrew woli swojego Pana, tak? Wbrew woli swojego Pana pozyskiwał nieprzyjaciół. A co nam Pan Jezus mówi? Wy pozyskujcie, to jest nakaz. Pozyskujcie przyjaciół. Jesteśmy synami światłości. I synowie światłości muszą żyć w świetle, żyć inaczej. Zyskiwać przyjaciół, możemy być rozrzutnymi w miłości, pamiętać o tym, o czym pamiętał ten człowiek, że pewne rzeczy się skończą, pewne nasze możliwości się skończą, że jest, jak tutaj jest powiedziane, prawdziwa wartość. Jest wiele różnych wartości, ale jest prawdziwa wartość. W tym tekście czytaliśmy o wiecznych przybytkach. Dlaczego nie inwestować w to, w co wieczne, co jest prawdziwej wartości? Pamiętać o tym, że drogo kupieni, skreślono cały dług, że naszym celem jest dojść do takiego momentu, kiedy Pan Jezus przyjdzie i pochwali sługo wierny. Możesz nie mieć wiele, ale Pan Jezus mówi, że jeżeli kubek wody komuś dasz, to ma wieczny wymiar. Możesz oczekiwać wiecznego owocu. Niewiele, mało, ale to mało w oczach Bożych jest dużo. Jedna kobieta rzuciła grosz, a Pan Jezus to ocenił. Bardzo dużo, najwięcej. Więcej niż tamten, który wrzucił mnóstwo. Pan Jezus zupełnie inaczej patrzy. Ale też mówi w następnej przypowieści, co się dzieje, jeżeli ktoś zignoruje tą troskę o wieczność. Tam czytamy o tym Łazarzu i bogatym. Wiecie, Pan Jezus to mówił do uczniów. To powiedzieliśmy sobie. I oni kiedyś mieli taki test. Pan Jezus ich uczulił na to, że każda rzecz materialna jest darem. A dar ma to do siebie, natura daru, że trzeba go podzielić. Trzeba go potraktować jako dar. Wszystko, co mamy, możemy traktować jako dar. Te rzeczy materialne są rzeczami dobrymi. Pan Jezus to wszystko stworzył, do Niego wszystko należy. On powiedział, do mnie należy srebro, złoto, do mnie należy ziemia, niebiosa i wszystko, co na nich jest, do Niego to wszystko należy. I On stwarzając to powiedział, że to jest dobre, to ma swoją wartość. Ale my musimy widzieć, że to należy do Niego jako dar, którym nam dał. I możemy obdarowywać też innych. Czas, motywację, czy naszą inteligencję. Możemy użyć dla Jego Królestwa. I pamiętacie w Dziejach Apostolskich taką sytuację, jak wielu, wielu wierzących ludzi wyprzedało wszystko, co mieli, złożyli u stóp apostołów. No fajnie, 3 lata z Panem Jezusem, trochę takiej poniewierki, to tu nie miał gdzie by głowy skłonić, ale teraz miliony u naszych stóp. Co oni zrobili? Potraktowali to jako dar. Pan Jezus ich tu przygotowywał do tego. I chciałby, byli takimi dobrymi zarządcami, żeby to traktowali jako dar, żeby mogli się też dzielić z innymi. Oczywiście tam nie ma zachęty do tego, żebyśmy tak samo robili, teraz sprzedawali wszystko, bo to się działo tam jako proroctwo. Mieli tak zrobić, ponieważ takie względy polityczne były w tym czasie. Gromadźcie sobie skarb, mówi Pan Jezus. Gromadźcie sobie. Tam, gdzie nie ma rdzy, gdzie nie ma mola, i możemy śmiało inwestować. Kiedyś Luther powiedział w ten sposób, że Pan Bóg musi tych chrześcijan jakby za włosy ciągnąć i przymuszać, aby czynili, co powinni. Popatrzmy na synów tego świata. Ile czasu inwestują. Jak ja popatrzę na moich przyjaciół, którzy siedzą w tym biznesie, nie śpią po nocach, obmyślają strategię po to tylko, żeby się zabezpieczyć, żeby mieć te środki i tak doczesne. My, mając świadomość tego, że mówimy o rzeczach wiecznych, możemy inwestować ku Jego chwale. Amen.